Drodzy Państwo, naszym gościem jest pani Ewa Siemaszko, badacz zbrodni wołyńskich. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom.
Pani Ewo, prezydent Ukrainy podpisał w grudniu ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługuje status weterana. Dotąd należeli do niej członkowie organizacji zbrojnych, między innymi Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy nie brali udziału w zbrodniczych działaniach przeciwko ludzkości. Teraz z zapisów znikło zastrzeżenie wykluczające osoby winne takich zbrodni. Jak pani to odbiera? Czy w ogóle jak mamy to odbierać? Nawet w kontekście tej działalności, którą pani prowadzi? Czy prawdy o tym, co działo się na Wołyniu, na wschodniej Ukrainie?
Ja uważam, że ten fakt ma znaczenie przede wszystkim ogólnoludzkie, bo jeśli państwowo rozgrzesza się zbrodniarzy, no, nadając im tytuł kombatancki, to znaczy, że Ukraina jako państwo akceptuje zbrodnie ludobójstwa, akceptuje zbrodnie przeciwko ludzkości. I to jest przerażające, bo taka afirmacja zbrodni oficjalna no stanowi punkt wyjścia do popełniania podobnych zbrodni w innych okolicznościach i w innym czasie, czyli w przyszłości. A więc no musimy bardzo pilnie przypatrywać się Ukrainie jako państwu w aspekcie tego, co może to państwo, no niestety w tej chwili wydaje się być państwem nieobliczalnym, zgotować.
Pani Ewo, wygląda na to więc, że radykałowie z organizacji nacjonalistycznych, tak? No chociażby 1 stycznia była taka okazja, bo to urodziny Stepana Bandery, lidera organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po raz pierwszy więc obchodzona jako oficjalne święto u naszych wschodnich sąsiadów. I teraz wychodzą na ulice miasteczek ukraińskich zadowoleni, byśmy powiedzieli, z akceptacji ich narracji historycznej, politycznej przez najwyższe władze państwa.
No jest to oczywiście triumf. Triumf organizacji ukraińskich nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, ludzi, którzy w czasie wojny czy też tuż po byli aktywnymi członkami tych organizacji, byli bojownikami. Oczywiście jest niewielu, ale są ich potomkowie, są spadkobiercy ideowi. Jak wielu jest ich na Ukrainie, my w tej chwili nie wiemy, bo to by wymagało jakichś no, bardzo wnikliwych badań. Ale sam fakt, że oni nadają ton, że oni wprowadzili zupełnie inną narrację historyczną niż kiedykolwiek była, i to narrację historyczną z punktu widzenia moralnego fatalną, no to jest bardzo zły znak.
Bo też pytanie, jeżeli jest takie przyzwolenie państwa, mamy ustawę, prawda, tak, zmieniającą dotychczasowe zapisy, to jak będzie teraz wyglądała ta narracja historyczna, budowanie też tożsamości narodowej, no mamy rozumieć na takich postaciach jak, nie wiem, Bandera, Szuchewicz i czy to jest teraz świadomy wybór, no bo gdybyśmy tak pytali Ukraińców, no to nie wiem, co by powiedzieli. Czy to wynika z lęku, czy też nie? I jakie pani widzi teraz będą konsekwencje nawet w takim dialogu polsko-ukraińskim, gdy domagamy się prawdy, czy chcemy prawdy o tym, co stało się, i o tym bólu też Polaków, którzy stracili swoich bliskich, bo zostali zamordowani przez ONU i UPA.
No ten dialog nie był udanym dialogiem do tej pory, a tym bardziej teraz nie będzie czymś, co mogłoby nas satysfakcjonować. Obserwując przez wiele lat, ja zauważam, że polska strona wyraża się zupełnie innym torem myślenia, natomiast ukraińska strona również innym. I tu te tory myślenia, ocen historycznych, one się w ogóle ze sobą nie stykają. Więc tym bardziej po tej nowelizacji ustawy dającej kombatanctwo i honory wszystkim członkom UPA, a większość z nich niestety była mordercami, więc tutaj styku pomiędzy naszą polityką historyczną i ukraińską być nie może.
No i teraz pytanie, czy ten nasz głos, może jeszcze jakoś wzmocniony przez Czechów, Węgrów, bo myślimy o tym, co stało się na Wołyniu, Polacy pomordowani na Wołyniu, czy w Małopolsce Wschodniej. Niedawno też proponowana rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak, gdzie mówiono o zwalczaniu, gloryfikowaniu nazizmu, neonazizmu, innych podobnych praktyk. I tutaj no, Ukraina jak gdyby nie wyraziła swojej akceptacji co do tej rezolucji. Przyjęto ją bez akceptacji Ukrainy.
No, nie mogła oczywiście się przyłączyć, dlatego że byłoby to sprzeczne z ukraińskimi ustawami i ukraińską właśnie narracją historyczną. Więc to było oczywiście logiczne. Ale w takim razie Ukraina jako państwo jakby stawia się poza nawiasem cywilizacji, poza nawiasem państw, które troszczą się o to, ażeby był jakiś porządek moralny w stosunkach międzynarodowych, międzypaństwowych i międzyludzkich.
Pani Ewo, w naszym dzienniku czytam wywiad z panią właśnie dzisiaj w dzisiejszym wydaniu. No i też pytanie właśnie o elity ukraińskie. No bo jak to może być, prawda, bo kwestia stosunków polsko-ukraińskich czy żydowsko-ukraińskich, problemy no, ukraińsko-ukraińskie, bo przecież nie tylko Polacy byli mordowani i terroryzowani przez OUN-UPA, ale przecież za jakąś niesubordynację tutaj terroryzowana była ludność ukraińska, tak, w sposób zbrodniczy.
W sposób zbrodniczy, równie okrutny, jak byli mordowani Polacy. Ginęli Ukraińcy za pomoc Polakom. Ginęli dlatego, że byli w związkach rodzinnych z Polakami. Ginęli, bo na przykład nie chcieli dostarczyć dla UPA żywności czy odzieży. Nawet niekoniecznie z braku akceptacji dla tych formacji, ale po prostu nie mieli. I Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia to były formacje totalitarne, dlatego że terrorem zmuszały do podporządkowania społeczeństwo ukraińskie. I ten terror wyrażał się również w okropnych zbrodniach. O tym się na Ukrainie nie mówi. Wszyscy, którzy zginęli z rąk UPA, to są uważani za zdrajców sprawy narodowej, współpracowników Moskwy, co nie jest prawdą, chociażby biorąc pod uwagę, że nawet jeżeli tacy byli, no to ich rodziny nie powinny być maltretowane, niszczone tylko dlatego, że ktoś w rozumieniu nacjonalistów sprzeniewierzył się sprawie ukraińskiej. Więc stosowanie odpowiedzialności zbiorowej i to w tak makabryczny sposób, to jest dodatkowym elementem obciążającym te formacje z punktu widzenia Ukraińców.
No to jak radzić sobie będzie, no bo my jako Polacy będziemy musieli sobie radzić, prawda? Pani też chociażby jako badacz, dokumentalista zbrodni wołyńskiej, może to nie będzie łatwe, ale cały czas praca przed nami czy przed panią. Ale jak sobie Ukraina będzie z tym radziła? Bo do tej pory jakoś tak, no ktoś jeżeli chciał, to się no, obawiał powiedzieć, a teraz chyba już w ogóle nawet nie pomyśli o tym, żeby się sprzeciwić i powiedzieć prawdę o organizacji ONUPA.
Ja sądzę, że jeśli nawet są tam rzetelni badacze, historycy, czy nawet no, zwykli ludzie, którzy znają prawdę i mają zdrowy stosunek do nacjonalizmu ukraińskiego, to oni nie będą w stanie się przeciwstawić w jakikolwiek sposób. No, prawdopodobnie będzie milczenie, a ci, którzy no, zdobędą się na odwagę, to prawdopodobnie no, będą w jakiś sposób szykanowani. Więc sytuacja tam wewnętrzna nie będzie sprzyjała ujawnianiu prawdy i uczciwemu spojrzeniu tej prawdzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za pani komentarz. Pani będzie trudniej czy łatwiej?
Ja nie wiążę tego, co robię, z tym, co się dzieje na Ukrainie. Robię to, to na co mnie stać i w miarę moich możliwości. Oczywiście z punktu widzenia naszej nauki, no, powinniśmy mieć dostęp do źródeł ukraińskich. W tej sytuacji, jaka jest teraz na Ukrainie, to będzie to jeszcze trudniejsze niż było do tej pory. Ja z tamtych źródeł, znaczy w archiwach ukraińskich ja nie bywałam, nie korzystałam z nich, dlatego że ja nie jestem badaczem umocowanym w jakiejkolwiek placówce badawczej. Ja jestem badaczem niezależnym. Badacz niezależny ma znacznie trudniejszą pozycję, a przede wszystkim znacznie mniejsze możliwości, bo po prostu nie ma finansów na bardzo szerokie badania, zwłaszcza poza granicami Polski.
Pani Ewo, bardzo dziękujemy jeszcze raz za rozmowę, za komentarz. Wszystkiego dobrego też dla pani.
Dziękuję. Ja też wszystkiego dobrego życzę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia była pani Ewa Siemaszko, dokumentalista, badacz zbrodni wołyńskiej.